Z zawodu Władysław Kosiniak-Kamysz.
A to był Maciej Kluczka. Mimo zapowiedzi wstrzymania uderzeń na ukraińskie miasta, Rosjanie przeprowadzili w nocy kolejne ataki.
Nie ma jednak doniesień o uderzeniach na infrastrukturę energetyczną. Tomasz Orchowski.
W najbliższych dniach temperatury w Ukrainie spadną poniżej minus 20 stopni Celsjusza. Dlatego prezydent USA Donald Trump zadzwonił do rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, żeby ten na tydzień wstrzymał uderzenia na ukraińskie miasta. Osobiście poprosiłem o to prezydenta Putina. Zgodził się. To było bardzo miłe. Wiele osób pomówił, o nie marnuj czasu, nic z tego nie będzie. A jednak to zrobił, bardzo się z tego cieszymy. Rosjanie nie zaatakowali w nocy infrastruktury energetycznej, ale i tak uderzyli, użyli pocisku i ponad 100 dronów. To nie powinno dziwić. Putin nie po raz pierwszy zwodzi Trumpa, który wciąż wydaje się wierzyć, że rosyjski dyktator chce zakończyć konflikt. Tymczasem Putin raz za razem pokazuje, że porozumienia nie chce, kontynuuje ataki, stawia żądania, na które Ukraińcy nie mogą się zgodzić, jak oddanie Donbasu. W niedzielę w Abu Zabi mają się odbyć kolejne ukraińsko-rosyjskie rozmowy, chociaż prezydent Wołodymyr Zełenski zastrzegł, że może się to jeszcze zmienić. Sojusznicy starają się pomóc Ukrainie w tym trudnym czasie. Do Kijowa dotarła kolejna partia generatorów prądu z Polski. Komisja Europejska ogłosiła przekazanie 145 milionów euro pilnej pomocy humanitarnej. Tomasz Rzchowski, TOK FM.
Kształtów nabiera projekt systemu obrony przeciwdronowej SAN. Dziś podpisana została pierwsza umowa na jego stworzenie. Według Donalda Tuska to element nowej architektury bezpieczeństwa w koordynacji z państwami bałtyckimi i skandynawskimi.
Pierwsza w Europie tarcza antydronowa ma zostać zbudowana przez firmy z Polski i Norwegii. Inwestycja pochłonie 15 miliardów złotych, choć część jednak będzie pochodziła z unijnego programu SAFE, który gwarantuje nisko oprocentowane pożyczki.
Czym jest program SAN, w czym się sprawdzi i kiedy zacznie chronić polskie niebo, o tym Tomasz Węska.
System SAN to niejako kolejna warstwa obrony powietrznej, w którą Polska inwestuje ogromne kwoty, łącznie 250 miliardów złotych. Wart 15 miliardów SAN ma zacząć nabierać kształtu jeszcze w tym roku, kiedy armia otrzyma pierwsze baterie obrony przeciwdronowej. Polska jest tu w Europie pionierem, przekonuje premier Donald Tusk.
Nie ma takiego drugiego przykładu dzisiaj w Europie, jakim będzie ten zintegrowany, inteligentny system obrony przede wszystkim przeciwdronowej. To był też nasz czar sen, kiedy te pierwsze doświadczenia z agresją dronową pokazały, jak nieadekwatne są środki typu myśliwiec, rakieta po to, żeby zestrzelić dron. SAN to jest także metoda na to, aby w sposób zdecydowanie bardziej efektywny, tańszy, mądrzejszy reagować na różnego typu agresje w powietrzu.
Przy czym SAN to cały system obejmujący radary, kamery, szybkostrzelne, wielolufowe karabiny maszynowe zdolne do wystrzeliwania ponad 3,5 tysiąca pocisków na minutę, drony kamikadze i setki pojazdów, większość na polskich podwoziach Jelcz i mniej niż połowa na koreańskich platformach Legwan. Można go przemieszczać dowolnie, także po to, by chronić infrastrukturę krytyczną, mówi wicepremier i szef obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
Program SAN, 18 baterii, 52 plutony ogniowe, 18 plutonów dowodzenia do rozmieszczenia na terytorium całego państwa, również do przerzucania, jeżeli trzeba byłoby wspierać naszych sojuszników. To jest znacząca część oczywiście budowy tarczy wschód, no bo stamtąd jest to zagrożenie, ale rozmieszczenie jest możliwe w każdym miejscu.
Za SAN odpowiedzialne będą polskie zakłady zbrojeniowe z Tarnowa i norweska grupa zbrojeniowa Kongsberg. Tomasz Fenske, TOK FM.
Chińska rakieta, której fragment może wejść w atmosferę nad Polską, najpewniej nie stanowi żadnego zagrożenia.
Komunikat o tym, że urządzenie może spadać nad nami, wydało wczoraj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wchodzić w atmosferę może właśnie teraz, albo jeszcze w czasie trwania TOK 360. Rakieta będzie przelatywać w tym czasie nad Polską, Szkocją, Danią i Szwecją.
Jednak ryzyko tego, że ciężki obiekt ważący 11 ton może nie spłonąć całkowicie w ziemskiej atmosferze, jest minimalne. Polska Agencja Kosmiczna zapewnia, że cały czas śledzi obiekt i jest w kontakcie z innymi podobnymi instytucjami.
Samorządowcy apelują o zmianę systemu nasłuchu i powiadamiania o zagrożeniach z powietrza.
Związek Powiatów Polskich, ale też Konwent Starostów z Lubelszczyzny wysłali swoje pomysły na zmiany w systemie do resortu spraw wewnętrznych. Twierdzą, że dotychczasowe próby systemu pokazały, że nie działa on do końca tak, jak powinien. Anna Gmiterek-Zabłocka.
Sytuacja sprzed kilku tygodni z Lubartowa pokazała, że coś nie działa. Pracownicy starostwa włączyli syreny, bo mieli dostać sygnał, że jest natychmiastowe zagrożenie z powietrza. Wojsko potwierdziło, że taki sygnał był nadany, choć wojewoda Woda do dziś uznaje, że włączenie syren było błędem. Związek Powiatów apeluje o zmianę, tak by nie było obaw, czy włączyć syreny, czy też nie, mówi dyrektor Grzegorz Kubalski.
W pierwszym momencie uwaga nie poszła w kierunku tego, jak na przyszłość przeciwdziałać tego typu sytuacjom, tylko poszło to pod kierunkiem, pod tytułem, kto ponosi winę za to, że coś nastąpiło.
Jak mówi starosta zamojski Stanisław Grześko, po wydarzeniach z Lubartowa urzędnicy wojewody chcą, by syreny włączano wyłącznie po SMS-ach czy mailach od wojewody właśnie.
Albo uda się, że ten SMS jest w czasie, albo może być kilkuminutowe, kilkunastominutowe lub dłużej opóźnienie SMS-a. Rakieta czy dron nie leci godzinę i nie będzie czekał. Ta informacja powinna być błyskawiczna.
To jak pan ocenia ten system, jeśli chodzi o nasłuch?
Ja oceniam źle, po prostu źle. Ja muszę wydać dyspozycję uruchomienia syreny i ja tego nie zrobię w czasie, bo po prostu jestem fizycznie nie w stanie mieć takiej informacji, żebym ja to w czasie zrobił.
Starostowie mają pomysł. Wysłali go do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a chodzi o to, by zmienić zasady i by nasłuch nocny przejęła od nich Straż Pożarna, w której są i tak na co dzień całodobowe dyżury. Wojewoda Krzysztof Komorski.
Tego rodzaju zadania mogłyby być skuteczniej czy efektywniej realizowane faktycznie przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej, ale na chwilę obecną jest to niezgodne z ustawą, więc jeżeli ustawa będzie zmieniona, to jest to pomysł, ale nie jest to rozwiązanie, które w 100% zwolni starostów z odpowiedzialności za obronę cywilną, bo ja rozumiem to, że są osoby o konstrukcji psychicznej słabiej znoszącą większą odpowiedzialność, no ale chciało się być wybranym, to trzeba tą odpowiedzialność umieć również ponosić.
Z moich rozmów ze starostami wynika jednak, że żaden z nich nie uchyla się od odpowiedzialności. Mówią tylko o tym, że system trzeba przemyśleć i usprawnić, bo w chwili próby po prostu może nie zadziałać. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
Już tylko godziny dzielą nas od startu krajowego systemu e-faktur. Tak zwany KSeF będzie obowiązkowy od tej niedzieli.
A z tej okazji w porannym EKG na pytania słuchaczek i słuchaczy TOK FM odpowiadała dziś Małgorzata Samborska, doradca podatkowy w Grant Thornton.
Pytanie od naszego słuchacza. Kupuję leki w aptece i dotychczas dostawałem fakturę za ich zakup. Apteka jest dużą firmą, więc od lutego będzie wystawiać faktury w KSeF. Ja też będę chcieć fakturę, no do rozliczenia PIT. Czy dostanę jakiś dokument, czy będę musiał go gdzieś szukać, pobierać, gdzieś się rejestrować.
To może zacznijmy od tego, że faktury konsumenckie, czyli te faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności, w ogóle nie muszą być objęte KSeF. To jest tak, że przedsiębiorca takie faktury wystawia na zasadzie dobrowolności. Być może on chce mieć wyłącznie jeden system i teraz jeżeli ma wśród klientów zarówno firmy, jak i osoby fizyczne, to wszystkim wystawia w KSeF-ie. Natomiast no może zdecydować, że wszystkie faktury dla osób fizycznych wystawiamy poza KSeF-em. I wtedy dostaniemy taką normalną fakturę. Ale nawet gdyby nasz sprzedawca wystawiał fakturę w KSeF-ie, to on jest zobowiązany udostępnić nam ją w sposób z nami uzgodniony, czyli taki tradycyjny, no albo nam ją w wizualizację nam wydrukuje i wyda, albo prześle nam na maila, albo udostępni nam kod QR i my sobie anonimowo, bez potrzeby rejestrowania się w KSeF-ie, ściągniemy tą fakturę.
Krajowy system e-faktur dotyczy przede wszystkim relacji między firmami. To one będą wystawiać się dokumenty w KSeF-ie i tam będą je odbierać.
O szczegółach nadchodzących zmian więcej piszemy na naszym portalu tok.fm.pl.
Ponad 1500 tomów akt i 320 tysięcy stron.
Liczą dokumenty sprawy, którą ma rozstrzygnąć jeden sędzia z Olsztyna. Stosy papierów zapełniły całe pomieszczenie, a do sądu przywieziono je ciężarówką.
Sprawa jest skomplikowana i wielowątkowa. Dotyczy prania brudnych pieniędzy i organizowania nielegalnych gier hazardowych.
Problem w tym, że mierzy się z nią jedna osoba, która fizycznie nie jest w stanie zapoznać się z tak dużą liczbą dokumentów i nie jest to wyjątkowa sytuacja w polskim sądownictwie.
O problemie mówi też minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który chce systemowego rozwiązania.
Ja bym chciał przede wszystkim, żeby takie sprawy, jak już ktoś dostanie, to żeby jeden sędzia skupił się na tej sprawie i sądził od początku do końca. Więc będziemy się też przyglądać obciążeniu sędziów, żeby nie było tak, że ten sędzia ma 150 innych spraw w referacie i jeszcze na dodatek coś takiego wielkiego. Mamy spotkania z przedstawicielami Departamentu Analiz oraz Departamentu Informatyzacji, żebyśmy spróbowali stworzyć pewną kategorię klasyfikowania spraw, czyli jak dostajesz taką sprawę wielotomową, skomplikowaną, żebyś nie dostawał innych, żeby było to sprawiedliwe obłożenie pracą. Więc na pewno się tutaj temu przyglądamy.
Ale do tego czasu sędziemu Olgierdowi Dąbrowskiemu Żegalskiemu z Olsztyna pozostaje jedynie długa lektura dokumentów, podkreślmy i współczujemy, na papierze, a nie w formie elektronicznej.
W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego trwa ślubowanie olimpijczyków przed wylotem na igrzyska do Mediolanu i Cortina d'Ampezzo.
Jeszcze dziś część naszych zawodników wyleci do Włoch, by zacząć treningi na olimpijskich arenach. Igrzyska startują równo za tydzień. Pierwsze konkurencje będą rozgrywane dwa dni wcześniej.
Skład reprezentacji nie ulegnie zmianie, mimo trwających wczoraj do późna rozmów pomiędzy PKOL-em i Polskim Związkiem Narciarskim w sprawie zamieszania z wyjazdem naszych Alpejczyków. Całej sprawie przygląda się Błażej Kulesza.
Już za chwilę zawodniczki i zawodnicy odbiorą nominacje olimpijskie i złożą uroczyste ślubowanie.
Czas ślubowania nieprzypadkowy, bo równo 70 lat temu pierwszy olimpijski medal zimowych igrzysk dla Polski zdobywał w kombinacji norweskiej Franciszek Gąsienica-Groń. Olimpijczyków żegnał także prezydent Karol Nawrocki.
Cały naród i cała wspólnota narodowa będzie miała radość i nadzieję właśnie z tego, jaki będzie wasz sukces i wasz występ na igrzyskach olimpijskich.
W XXI wieku nigdy z zimowych igrzysk nie wróciliśmy z pustymi rękami. W tym roku wszyscy mają nadzieję, że będzie podobnie, mówi Konrad Niedźwiecki, szef polskiej misji olimpijskiej.
Mam nadzieję, że jako szef misji będę się cieszył z medali w Mediolanie.
Już dziś do Mediolanu lecą m.in. panczyniści, ale tylko ci wielobojowi. Sprinterzy dojadą 3 lutego. Wszyscy muszą się zapoznać z olimpijskim torem, który zbudowano w hali Expo tylko na czas igrzysk.
Mark Messer, czyli lodomistrz z Calgary, tak jak przy każdych igrzyskach, on czuwa nad lodem. Został on zbudowany trochę grubiej i wtedy na same zawody będzie przycinany.
Nie wszyscy będą mieli jednak optymalne warunki. Przykładem są łyżwiarze figurowi, którzy mają kłopot z lodowiskiem do treningów.
No u nas lodowisko treningowe pod namiotem. Tam były kłopoty takie, ktoś nie przewidział, jak to będzie z wypoziomowaniem tego.
Mówi Jacek Taszer z Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego.
Mamy teraz wiadomości, że zrobiono już takie crash testy i że to wszystko działa, ale my mamy plan B.
A łyżwiarze figurowi jako pierwsi z naszej kadry olimpijskiej pojawią się w zawodach. Po starcie w konkursie drużynowym większość naszej ekipy opuści wioskę olimpijską, aby w spokoju przygotowywać się do startów indywidualnych. Błażej Kulesza, TOK FM.
W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje o 12.20, a potem zwrócimy jeszcze uwagę na mapy ostrzeżeń pogodowych. Najbliższe noce mogą być wyjątkowo mroźne, z temperaturą sięgającą minus 25 stopni. Jak przygotować się na ten czas, jak zadbać o zdrowie, o tym więcej za kilka minut. Będziemy rozmawiać również o tym, co może dać nam wspomniany już dziś antydronowy system SAN, na budowę którego podpisana została właśnie umowa. Powiemy też o tym, dlaczego i w jaki sposób Czechy odchodzą właśnie od użycia wydobycia węgla kamiennego.
Autopromocja.
Od czasów pierwszej koronacji Polska była nieprzerwanie królestwem.
No nie no, troszeczkę chyba przesadziłeś. Ponad 200 lat było przerwy.
Polska od 1000 lat jest chrześcijańskim krajem.
No wiesz, no z długimi przerwami początki były niezwykle trudne.
Przez setki lat Polska była najbardziej tolerancyjnym krajem w Europie. Byliśmy krajem bez stosów.
No mam pewne wątpliwości, drogi Pawle, i nie tylko ja, tylko niektórzy mieszkańcy pierwszej Rzeczpospolitej by mieli.
W podcaście Prawdziwa Historia Polski obalamy mity historyczne.
Słuchaj nas w aplikacji TOK FM.
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Autopromocja.
Przedstawiono nam, że umowa nie zostanie przedłużona, tylko że zrobią przetarg. To po prostu był cios w serce.
Kwieciarki są traktowane w tej chwili inaczej niż wszyscy inni, którzy prowadzą handel na krakowskim rynku.
Chodzi o pieniądze, niech to da więcej. Nas na pewno przy jakichś takich wysokich kwotach nie będzie stać. 35 lat tyle stoję na rynku, handluję kwiatami.
Sprzedawcy pamiątek, sprzedawcy obwarzanków czy dorożkarze mają jednakowe reguły. Kwieciarki są na innych zasadach. No, ktoś zapyta, dlaczego?
Proszę panią, ja jak na kwiaciarkę musiałem zdawać egzaminy, wiedzieć długość kwiata, jaki gatunek, co i jak. Zdawałem egzaminy, a teraz ma pieniądze, otwiera zakład.
Tu nikt nie ma zamiaru ani walczyć w jakiś sposób z kwiaciarkami, ani przeganiać ich z rynku.
Nasze babcie, nasze rodzice tu handlowali, no i ja teraz jako córka. O tą tradycję też chodzi.
To jest tradycja i chcemy, żeby w dalszym ciągu oczywiście te kwiaty były.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
Ale każdy może skorzystać z promocji na wszystkie produkty w Agacie. 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Albo do 30 rat 0% ze spłatą dopiero po majówce. Tylko do 7 lutego. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
Nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie łopatka wieprzowa bez kości z Lady 8,99 za kilogram, 20 kg na osobę. A pizza Giuseppe Dr. Edgar 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Tak, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Marcin Wicha. Proste rzeczy. Książka z tekstami i rysunkami wybitnego pisarza to opowieść o świecie, który kryje się w rzeczach. I o rzeczach, które kryją się w nas. Proste rzeczy już w księgarniach. E-book na publio.pl. Poleca wydawnictwo Agora.
Czy jest coś fajniejszego niż zjeżdżanie na sartach?
Nie ma! Ale równie fajny jest schabowy od naszej pani z delikatesu z Centrum!
Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Cena przed obniżką 21,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A pomidory malinowe kilo 9,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
Do wszystkich przedsiębiorców. Wkrótce wprowadzony zostanie KSeF, Krajowy System E-Faktur. Bezpłatną pomoc uzyskasz pod numerem 22 123 10 80. Ponad 100 księgowych Infaktu czeka na Twoje pytania. Infakt. Pomagamy przedsiębiorcom.
Nuda w ferie dobija się do Twoich drzwi? Nie wpuszczaj jej.
Daj się porwać zimowej magii Doliny Szarlotty. Spędź rodzinne ferie w otoczeniu natury blisko morza. Zoo, fokarium, jazda konna, spa Bali High oraz animacje dla dzieci. Dolina Szarlotty. Ferie pełne radości. www.dolinaszarlotty.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. W połowie lutego odbędzie się pierwsze w historii spotkanie ministrów infrastruktury państw Trójkąta Weimarskiego. Jednym z tematów ma być budowa kolei dużych prędkości łączącej Polskę z Niemcami, zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Minister wyraził nadzieję, że wspólnie z Niemcami i Francją uda się przygotować finansowanie budowy międzypaństwowej kolei dużych prędkości w większym stopniu oparte na funduszach unijnych. Andrzej Szydło został odwołany z funkcji prezesa KGHM. Rada Nadzorcza delegowała na to stanowisko Remigiusza Paszkiewicza. Do tego tematu wrócimy. Prezydent Turcji zapewnił irańskiego prezydenta, że Ankara może pełnić rolę mediatora w konflikcie Iranu z USA. Dziennik Daily Sabah napisał, że w ramach wysiłków mających zapobiec konfrontacji militarnej Iranu i USA, prezydent Erdoğan naciskał na Waszyngton w sprawie zorganizowania trójstronnego spotkania na wysokim szczeblu. Tureckie władze ani nie potwierdziły, ani nie zaprzeczyły tym doniesieniom. Rośnie udział ojców korzystających z zasiłku macierzyńskiego, szczególnie w ramach urlopu rodzicielskiego. W 2024 roku ojcowie stanowili prawie 12,5% osób pobierających zasiłek z tego tytułu, natomiast w 2025 było ich ponad 16,5%. Tak wynika z danych ZUS-u.
Dwunasta 21, TOK 360, Filip Hekusz. Jest z nami doktor habilitowany nauk medycznych Marcin Grabowski, rzecznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, pierwsza katedra i klinika kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ostrzeżenia przed silnym mrozem wydaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przed nami zapewne najmroźniejszy weekend tej zimy. Nocą z soboty na niedzielę termometry na Suwalszczyźnie mają pokazać minus 25 stopni. Od takich temperatur się nieco odzwyczailiśmy w ostatnich dniach, dlatego chyba warto sobie przypomnieć co nieco, jak w takich temperaturach w ciągu dnia w większej części kraju będzie też minus kilkanaście stopni funkcjonować. Panie profesorze, wychodzimy na te minus 16, minus 18. Które części naszego ciała musimy szczególnie chronić, nawet podczas krótkiej bytności na zewnątrz?
Dzień dobry. Może zacząłbym od tego, że każda ekstremalna temperatura, każde ekstremalne warunki wpływają na nasz organizm. W trakcie upałów przestrzegamy zdrowych, ale przede wszystkim pacjentów przed upałami. Dzisiaj w trakcie mrozów możemy powiedzieć, jak wpływa niska temperatura na nasz organizm. Nie jest ona obojętna, wywołuje fizjologiczny efekt chociażby w postaci wzrostu ciśnienia tętniczego, przyspieszenia akcji serca. Może to spowodować do większego zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen. Może doprowadzić do niedokrwienia, więc przestrzegamy wszystkich, ale przede wszystkim osoby chore na serce. Te osoby powinny unikać tego okresu, gdzie na zewnątrz jest najniższa temperatura. Może u tych osób dochodzić do skoku ciśnienia tętniczego, złego samopoczucia, arytmii. Też niska temperatura powoduje, że nasza krew zaczyna robić się troszeczkę gęstsza, to znaczy ma tendencję do krzepliwości i może zwiększać się ryzyko zawału serca. Więc generalnie powinniśmy unikać i też warto unikać nagłych zmian temperatur. Jeżeli już jesteśmy na dworze, jesteśmy poddani bardzo niskiej temperaturze, no ten proces ogrzania też powinien być stopniowy.
Czyli takie ubieranie się na cebulkę to jest taka stara prawda życiowa, która wciąż obowiązuje?
No nie do końca. Takie przegrzanie, szczególnie w przypadku dzieci, też może być niekorzystne. Pewnie lepiej jest pozostać w domu i jeżeli jest konieczne, no to żeby ten okres przebywania w niskiej temperaturze był jak najniższy. Ja bym chciał jeszcze dodać taki ogólny element, że te okresy też predysponują do infekcji i wydawałoby się, że taka banalna infekcja grypowa czy nawet COVID powodują tylko pewne niedogodności związane z temperaturą, z zaburzeniami oddychania. Natomiast u pacjentów chorych na serce mogą doprowadzić do ciężkich powikłań, bo to może dojść do niewydolności całego organizmu, niewydolności wielonarządowej. Więc tutaj też pamiętajmy o zalecanych szczepieniach okresowych, tych związanych z grypą, z pełnokokami, z doszczepieniem przeciwko COVID-owi. To wszystko jest prewencja także w tym okresie niskich temperatur.
To też jest prewencja na kolejne sezony, ale skoro mówi pan, panie profesorze, o tym, że jest sytuacja, mrozy mogą się przełożyć na większą podatność na infekcje, no to chciałbym zapytać, czy te podatność i te efekty mrozów rzeczywiście widać na oddziałach szpitalnych?
Oj, zdecydowanie tak. To jest okres, kiedy mamy natłok pacjentów, są obłożone SOR-y, są obłożone tak zwane oddziały internistyczne, ale także specjalistyczne. Mimo że przede wszystkim jesteśmy nastawieni na leczenie na przykład pacjentów z zawałem serca, z zaburzeniami rytmu, to nasze oddziały szpitalne są przepełnione pacjentami właśnie z infekcjami, z zaostrzeniem choroby przewlekłej, wynikającej chociażby z tego okresu infekcyjnego. Jest to bardzo trudny okres nie tylko dla pacjentów, ale także dla ośrodków służby zdrowia, dla szpitali. Zdecydowanie.
Wspomniał pan, panie profesorze, o niedokrwistości, o skokach ciśnienia, które mogą się pojawić w sytuacji wystawienia siebie na taką, no już można powiedzieć, ekstremalną temperaturę. To są zagrożenia typowe dla wszystkich grup wiekowych, czy są wśród nas bardziej i mniej narażeni na konsekwencje wystawiania się na mróz?
No zawsze najbardziej narażeni są ci najsłabsi, czyli z jednej strony dzieci, a z drugiej strony pacjenci starsi. Czym bardziej zaawansowany wiek, tym to narażenie jest większe i oczywiście wszelkie choroby współistniejące. Tutaj nawet osoba młodsza w średnim wieku, ale z chorobami towarzyszącymi jest bardziej wrażliwa. Te osoby przede wszystkim powinniśmy chronić. Pamiętajmy też, że osoby starsze mają osłabione pewne postrzeganie potrzeb typu odpowiednie nawodnienie, typu odpowiednie ubranie się. My w okresach upałów mówimy, żeby zadbać o osoby starsze, ale też w okresach mrozu. No i nie jest tajemnicą, że w tych okresach mroźnych słyszymy w mediach o przypadkach pacjentów, którzy ulegli hipotermii, którzy zamarzli. To są te osoby, które właśnie mają słabsze postrzeganie bodźców i to przede wszystkim dotyczy osób starszych.
Jest jeszcze jeden problem, który się pojawia podczas takich morozów bardzo często. Jest to smog w polskich warunkach. Zarówno powietrze stoi, dym osiada, w piecach jest palone. Jak rozumiem, to też się generalnie nie przekłada na dobrą jakość życia w tym momencie.
No to nie jest zdrowe powietrze, szczególnie w tych kurortach, gdzie wydawałoby się, że możemy spodziewać się dobrych warunków, a jednak jest starsza infrastruktura, gdzie mamy właśnie chociażby używanie tych pieców tradycyjnie opalanych. Tam to powietrze w tym okresie jest na pewno bardziej zanieczyszczone. Wiemy, że są związki, jest jednoznaczny związek pomiędzy zanieczyszczeniami powietrza, chociażby zwiększonym ryzykiem zawału serca, arytmii, niewydolności serca i tutaj no, to nie będzie zdrowy spacer w takich okolicznościach, w takich warunkach. Może warto by też na koniec powiedzieć, jakie objawy mogą być niepokojące, na co zwrócić uwagę, kiedy poszukać pomocy. Bo jeżeli jesteśmy już zmuszeni być w tych warunkach ekstremalnych, jak zbliżające się mrozy, no objawy typu ból w klatce piersiowej, duszność, uczucie kołatania serca, takiego szybkiego bicia serca, nagłe bóle głowy, jakieś zaburzenia świadomości, omdlenie, to są objawy alarmowe, które mogą, czy jednoznacznie powinno by skłonić do poszukania pomocy, a przynajmniej poinformowania bliskich. Niech bliscy wiedzą, że coś złego z nami się dzieje, że się źle czujemy, bo w sytuacji, kiedy ten stan się pogorszy, oni będą czujniejsi na nasze potrzeby. I też taka rzecz, która wydawałoby się, że nie jest oczywista, a mianowicie picie, spożywanie płynów, regularne spożywanie odpowiedniej ilości płynów, przede wszystkim wody w trakcie mrozów jest tak samo ważne jak w trakcie upałów.
Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany nauk medycznych Marcin Grabowski, rzecznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, pierwsza katedra i klinika kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, był z nami. A teraz jest z nami Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny magazynu nef.org.pl, Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Siły obronne Izraela przyznały, że liczby ofiar operacji w Strefie Gazy podawane przez Ministerstwo Zdrowia, Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia, to są liczby bliskie prawdy. I to jest pewna zmiana w dotychczasowej retoryce władz Izraela, sił obronnych Izraela, które do tej pory twierdziły, że liczby ofiar podawane przez resort zdrowia kontrolowane przez Hamas i są zdecydowanie zawyżone. Te liczby to jest ponad 71 tysięcy ofiar śmiertelnych. Co to znaczy dla całego naszego postrzegania ataku Izraela na Strefę Gazy i dlaczego następuje teraz taka zmiana narracji, chyba można powiedzieć, ze strony sił obronnych Izraela?
To jest zmiana narracji i to rzuca światło na sposób prowadzenia wojny we współczesnym świecie. To znaczy, z jednej strony mieliśmy do czynienia z tą fizyczną wojną wywołaną przez Hamas, potem izraelską inwazją na Strefę Gazy, 2 lata ciężkich bombardowań, walk lądowych, czyli ta wojna kinetyczna. Ale równocześnie trwała wojna informacyjna, walka, kiedy się mówiło o serca i umysły, o świadomość. I tutaj Izraelczycy podważali przez 2 lata wszelkie informacje podawane przez stronę palestyńską, mówiąc, że to są informacje pochodzące od Hamasu. Ta narracja służyła do dyskredytowania wszelkich działań czy słów, opinii krytycznych wobec Izraela, to znaczy każdy, kto się powoływał na te dane przez Izraelczyków, był określany jako sympatyk i terrorystów, czy człowiek, strona, organizacja wspierająca terroryzm, tym mianem określano BBC, określano media, również, i to tutaj najważniejsze, agendy ONZ. To znaczy URWA została w ogóle wykluczona z możliwości została zdelegalizowana przez Izrael, a siedziba główna tej organizacji we wschodniej Jerozolimie ostatnio została zburzona po prostu. Natomiast agendy ONZ działające, czy usiłujące nieść pomoc, były również dyskredytowane. I teraz zmiana tej sytuacji, mówimy o 71 tysiącach ofiar zidentyfikowanych. Mówi się, że ponad 10 tysięcy może nadal znajdować się pod gruzami. Mhm. To jest 170 ponad tysięcy rannych. Ogromna liczba zabitych i rannych, ogromna liczba ofiar. I teraz Izrael przyznał się, czy potwierdził te dane, prawdopodobnie dlatego, że już nie dało się dłużej, nie było sensu prowadzić akurat tego rodzaju narracji. W praktyce w tej chwili już niewiele to zmienia, no, za wyjątkiem tego, że pokazuje, jak istotny jest ten element informacyjny we współczesnej wojnie.
Zastanawiam się, czy to nie jest też przypadkiem pewien rodzaj buty ze strony Izraela.
Buty nie sądzę. To znaczy, oczywiście, że Izrael robi i robił to, co robił w Strefie Gazy, dlatego że mógł i może. Izraelczycy mają w ogóle podejście takie, że sami muszą zapewnić sobie bezpieczeństwo. To znaczy kompletnie nie ufają organizacjom międzynarodowym. Z historii tragicznej Żydów wyciągają wniosek, że tu nie ma miejsca na sentymenty, nie ma miejsca na przegrane, nie ma miejsca na honor, jakkolwiek trudno o honorze w warunkach wojennych mówić. Natomiast po prostu istotne jest to, kto na koniec dnia przeżyje. I stąd zupełnie bezpardonowy sposób prowadzenia wojny, wychodząc z założenia, że najpierw musimy wygrać, musimy przeżyć te zmagania, a potem będziemy się tłumaczyć. I to jest ten etap, do którego Izraelczycy, mam wrażenie, w tej chwili doszli. Natomiast w ciągu ostatnich 2 lat też po części utracili mimo wszystko samodzielność i niezależność działania, bo w tej chwili ogromny wpływ na to, co dzieje się w Strefie Gazy, ma Donald Trump i tak bardzo krytykowana Rada Pokoju. To znaczy Izraelczycy są raz za razem zaskakiwani. Donald Trump z nimi nie konsultuje, co po części jest skutkiem tego, co sami określają katastrofą strategiczną, jaką okazał się być atak na lot na Dohę, atak na Katar, po którym Donald Trump po prostu uderzył ręką w stół, przywołał Netanyahu do porządku i zaczął dyktować warunki. I to jest istotna zmiana. To jest też powód, dla którego państwa arabskie, państwa Zatoki, mimo ogromnej krytyki Rady Pokoju, wchodzą we współpracę z nią właśnie po to, by utrzymać zainteresowanie, utrzymać zaangażowanie Donalda Trumpa w Strefie Gazy, bo zdają sobie sprawę z tego, czy tak przynajmniej uważają, że tylko Donald Trump jest w stanie jakiekolwiek działania na Izraelu wymusić.
I tutaj musimy postawić już wielokropek, natomiast to jest wiele wątków, do których na pewno będziemy musieli jeszcze wrócić i wrócimy na pewno. Bardzo dziękuję. Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny magazynu NEF.org.pl, Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints, był z nami, a w studiu Wojciech Kowalik, bo za chwilę południowe EKG.
Tak jest. Wiadomo już, w jakim tempie rozwijała się polska gospodarka w ubiegłym roku. Wzrosła o 3,6%. No to wprawdzie tylko liczba, ale my bardzo lubimy w EKG przekładać takie liczby na nasze codzienne ekonomiczne życie. A zatem co ta liczba pokazuje, jeżeli chodzi o kondycję nas jako pracowników, konsumentów i przedsiębiorców? O tym po 12.40.
Wróci do państwa Wojciech Kowalik w EKG.
Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 26 stycznia do 7 lutego i sprawdź Mazdy z kosztami finansowania od 0%. Poznaj rodzinną Mazdę CX-60, komfortową Mazdę CX-30, elegancką Mazdę 3 i inne modele dostępne w atrakcyjnych finansowaniach. Mazda Experience Days od 26 stycznia do 7 lutego. Koszty finansowania od 0% dostępne dla wybranych modeli Mazdy i form finansowania. Szczegóły na mazda.pl.
Walentynki w Media Expert. Tu promocji teraz więcej.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Hisense High Move 6. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 949 zł. Teraz za jedyne 799. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
Włączamy niskie ceny.
Piękno. Nie ma nic ważniejszego. Z dumą ogłaszamy nadejście najgorętszego nowego superleku, który sprawia, że każdy staje się piękny bez wysiłku. Beauty. Jeden strzał i będzie szał. Efekty mogą się różnić, a skutki uboczne mogą obejmować m.in. rozpalenia, eksplozje oraz anomalie skóry i płynów. Produkt prezentowany w tej reklamie jest fikcyjny i został stworzony wyłącznie dla rozrywki. The Beauty. Serial oryginalny. Oglądaj teraz tylko w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
Skoczysz do Carrefoura?
Tak, mają ofertę drugi 50% taniej. Makaron Lubella 400 gramów, różne rodzaje, 3,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 31 stycznia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
Twoje faktury nie muszą zabierać Ci czasu. Aruba Faktura Smart. Platforma w pełni zgodna z KSeF. Oszczędzaj czas i pieniądze. Skup się na tym, co naprawdę ważne. Wypróbuj zadanie.